Palmiry. Dzieje Puszczy Kępinowskiej to ważna karta w dziejach Warszawy, a przez to istotny fragment historii narodowej Polaków i państwa polskiego. O znaczeniu puszczy decydowały bliskie, ze względu na położenie, związki ze stolicą państwa i centrum życia patriotycznego narodu w okresie utraty niepodległości. Las był tradycyjnie miejscem schronienia przed zaborcą i życia podziemnego. Tu tętniło życie konspiracyjne, tu były szlaki łączności, magazyny, punkty szkoleniowe, tu organizowano oddziały i toczono walki powstańcze w 1794, 1831, 1863, 1918 i 1944 roku. W Kępinosie rezydował Zygmunt Padlewski, jeden z dowódców powstania 1863 roku, a w Opeleniu dowódca oddziału w Armii Krajowej w Puszczy Kępinowskiej kapitan Józef Krzyczkowski Szymon. Ten prastary las tętnił od dawna życiem powstańczym. Dziś mieści wiele mogił żołnierskich, zwłaszcza z powstania styczniowego i warszawskiego oraz wojny obronnej 1939 roku. W puszczy znajduje się też wiele cmentarzy wojskowych i ofiar zbrodni hitlerowskich, między innymi cmentarz Mauzoleum w Palmirach. Tradycje powstańcze są upamiętnione i pielęgnowane przez leśników i społeczność Puszczy Kępinowskiej, miejscową i warszawską młodzież, harcerzy, władze terenowe, stowarzyszenia kombatanckie, między innymi Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, organizacje turystyczno-krajoznawcze. Puszcza jest centrum patriotycznej edukacji narodowej nie tylko przez styk człowieka z pięknem przyrody, ale także z bogatymi tradycjami historycznymi, pamiątkami narodowej walki o byt państwa. Przez jej teren obejmujący ponad 38,5 tysiąca hektara, dziś Kępinowski Park Narodowy, przebiega 16 szlaków turystycznych o łącznej długości około 350 km. Dwa z nich, między innymi szlak imienia powstańców warszawskich Znaki Żółte i podwarszawski szlak pamięci Znaki Czarne, prowadzą przez miejscowości i miejsca związane z polskimi powstaniami narodowymi i partyzantką oraz dramatycznymi wydarzeniami i wojny światowej. Piotr Matusak, 2005 rok. Palmiry. Palmiry są wsią założoną w XIX wieku na skraju Puszczy Kępinowskiej, która od II wojny światowej znana jest przede wszystkim jako miejsce kaźni i masowych zbrodni hitlerowskich w Polsce. Prowadzi do niej tak zwana Palmirska Droga, odchodząca od szosy gdańskiej na wysokości wsi Łomna w kierunku południowym, która wiedzie dalej w głąb lasu, aż do wsi Truskaw Pociecha. Zbudowano ją w okresie międzywojennym jako dojazd do składów i magazynów wojskowych, powstałych wraz z siecią kolejową na terenie leśnictwa Kaliszki. Od pierwszych lat okupacji niemieckiej Palmiry stało się dla Warszawy symbolem śmierci. Dla setek mieszkańców Warszawy droga życia dobiegła końca na Wielkiej Polanie w Palmirach. Niemcy na terenie obecnego cmentarza Palmiry i w jego okolicy oraz w innych miejscach Puszczy Kępinowskiej i Szwedzkie Góry, Wólka Węglowa, Laski, Łużowa Góra, dokonali 30 masowych egzekucji, podczas których rozstrzelali około 2000 osób. Pierwsze egzekucje Niemcy przeprowadzili tu w grudniu 1939 roku. W największej egzekucji, w dniach od 20 do 21 czerwca 1940 roku, wykonanej w ramach akcji AB Eksterminacja Inteligencji Polskiej, zginęło co najmniej 360 osób. Wybrane przez nich miejsce egzekucji w Palmirach, głęboko w lesie, przy Palmirskiej Drodze, około 30 km od centrum Warszawy oraz techniki markowania i ostrożności miały na zawsze utajnić przed światem popełnione zbrodnie. Egzekucje miały miejsce w latach od 1939 do 1941. Było ich łącznie 21, rozstrzelano ponad 1700 osób. W latach od 1942 do 1943 na skutek przechwycenia przez Armię Krajową zdjęć niemieckich z palmirskich egzekucji i uzyskanych od służby leśnej i miejscowej ludności wiadomości o tym, co dzieje się na Polanie Śmierci, przekazanych niezwłocznie na zachód, Niemcy przenieśli następne egzekucje w inne miejsca Puszczy Kępinowskiej 9 egzekucji i do Stefanowa w Lasach Chojnowskich 3 egzekucje. Nie ma żadnej pewności, że wszystkie miejsca egzekucji w Puszczy Kępinoskiej oraz innych podwarszawskich lasach i na terenie Warszawy zostały odkryte. Z Pawiaka wyjeżdżały bowiem transporty więźniów, których śladów nigdy nie odnaleziono. Palmirska Polana Śmierci. W grudniu 1939 roku po raz pierwszy samochody ze skazanymi na śmierć opuściły Warszawę, udając się szosą na północ, w kierunku Modlina. Za niewielką wsią Palmiry, na skraju Puszczy Kępinoskiej znajdowały się przed wojną składy amunicji, nazywane przez okoliczną ludność prochownią. Do budynków ukrytych wśród sosnowego lasu prowadziła bocznica kolejowa. W pierwszych miesiącach okupacji Niemcy rozbierali aż do fundamentów budynki prochowni i usuwali szyny kolejowe. Wycięli też drzewa wokół niewielkiej polany, położonej w odległości około 6 km od szosy modlińskiej, przy drodze do wsi Pociecha, poszerzając jej teren do kilku kilometrów kwadratowych. Właśnie ta polana miała się stać tajemnym miejscem kaźni, która pod niezupełnie ścisłą nazwą Palmiry przyjętą odmiana pobliskiej wsi, przeszła do wojen historii Warszawy. Wszystkie egzekucje na Palmirach przygotowane były przez Sicherheitspolizei z głębokim rozmysłem. W dniach poprzedzających transport skazańców, a niekiedy nawet na dłuższy czas naprzód, oddział Arbeitsdienste kwaterujący w położonej po drugiej stronie szosy modlińskiej wsi Łomna lub młodzież z Hitlerjugend obozująca nieopodal Palmir, przygotowywała na polanie śmierci doły, w których miały spocząć ciała ofiar. Doły te o głębokości od 2,5 do 3 metrów, a długości 30 metrów i więcej przypominały swym wyglądem rowy przeciwlotnicze. Niekiedy, gdy przewidywano mniejszą liczbę skazańców, szykowano groby o nieregularnym kształcie, podobne do naturalnego zapadliska terenu albo leja od bomby lotniczej. Ofiary przywożono przeważnie z Pawiaka, niekiedy również z więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Transporty formowano zazwyczaj o świcie, pozostawiając ludziom złudzenie, że mają być wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Pozwalano im zabrać ze sobą walizki, plecaki, worki z osobistymi rzeczami, paczki z żywnością, a niekiedy nawet dodatkowe porcje chleba na drogę. Zwracano więźniom częstokroć dokumenty osobiste i przedmioty złożone w depozycie więziennym. Uspokojonych w ten sposób skazańców ładowano do samochodów i wywożono. Dopiero gdy samochody skręcały w drogę polną, a potem wjeżdżały w las, rodziły się w więźniach podejrzenia. I w tym właśnie miejscu, na skraju lasu, wyrzucali z samochodów kartki, książeczki do nabożeństwa czy jakieś pamiątkowe drobiazgi, w nadziei, że naprowadzą kogoś w ten sposób na swe ślady. Auta zatrzymywały się w lesie w pobliżu polany. Więźniom kazano wysiadać, niekiedy krępowano im ręce i zawiązywano oczy. Nie zabierano jednak bagażu przywiezionego z więzienia ani też dokumentów i drobiazgów, jeśli je mieli przy sobie. Żydom pozostawiano opaski z gwiazdą Syjonu, pracownikom sanitariatu opaski Czerwonego Krzyża na rękawach płaszczy czy ubrań. Niemcy prowadzili skazańców grupami na polanę i ustawiali tam nad samą krawędzią przygotowanego dołu, planowo, gęsto obok siebie, tak aby zaoszczędzić pracy zbierania i chowania zwłok. Pluton żandarmerii lub SS dokonywał egzekucji z broni maszynowej. Po salwie dobijano niektórych rannych pojedynczymi wystrzałami z pistoletów. Inni, żyjący jeszcze, ale nie dający już wyraźnych znaków życia, nie byli dobijani. Swoiste poczucie porządku kazało zbrodniarzom wprowadzić różne udoskonalenia techniczne przy dokonywaniu egzekucji. Ustawiano na przykład skazanych nad dołem, trzymając za ich plecami długi drąg lub drabinę. Po oddaniu salwy opuszczano podpórkę, pozwalając ciałom spaść do grobu. W niektórych grobach odnaleziono przy ekshumacji w roku 1946 takie drągi. Następną grupę rozstrzeliwano w tym samym miejscu, także padające ciała tworzyły nową warstwę. Wypełnione doły Niemcy zakopywali, maskowali starannie mchem, igliwiem, a potem obsadzali polanę równomiernie młodymi sosenkami. Odjeżdżali w przekonaniu, że wszystko zostało dobrze obmyślone i że prawda nigdy nie wyjdzie na jaw. Do rodzin wymordowanych wysyłało gestapo krótkie zawiadomienie o zgonie, niekiedy podając jako przyczynę śmierci atak serca, najczęściej jednak nie podając żadnej. W dniach egzekucji Niemcy zachowywali w rejonach straceń wszelkie środki ostrożności, aby nie przeniknął tam żaden niepowołany świadek. Patrolowali okolice polany, grupowali gdzie indziej lub nawet zwalniali z pracy robotników zatrudnionych przy rozbiórce bocznicy kolejowej. Mimo to ludność okoliczna, a szczególnie mieszkańcy wsi Palmiry i Pociecha oraz pracownicy służby leśnej systematycznie podpatrywali Niemców i narażając życie. Obserwowali przybycie na miejsce straceń niemal każdego transportu. W trakcie egzekucji świadkowie ukryci w lesie słyszeli jęki ofiar i odgłosy salw, niekiedy widzieli grupy skazańców prowadzonych z zawiązanymi oczami nad przygotowaną mogiłę. Zaś po egzekucji, zazwyczaj najbliższej nocy, gajowy Adam Herbański i inni pracownicy polskiej służby leśnej usiłowali oznaczyć ściśle miejsce zbrodni. Gajowi nacinali w sposób sobie wiadomy pnie pobliskich drzew, wbijali w nie łuski karabinowe znalezione na miejscu kaźni, niektóre miejsca po prostu zapamiętywali. Władysław Bartoszewski, 1969 rok. Cmentarz Palmiry. Na Leśnej Polanie, około 5 km na południe od wsi Palmiry, na której utworzono cmentarz Mauzoleum Martyrologii i Męczeństwa Narodu Polskiego, spoczywa 2115 ofiar tajnych niemieckich egzekucji. Wśród pochowanych na cmentarzu są również ofiary egzekucji w Stefanowie i w Lasach Chojnowskich 109 osób. Prace ekshumacyjne w 24 wskazanych przez leśników miejscach rozpoczęto po wojnie. Prowadziły je ekipy Polskiego Czerwonego Krzyża w obecności przedstawicieli Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Prace trwały od 1945 do 1947 roku. W niektórych dołach śmierci ciała leżały warstwami i pochodziły z różnych egzekucji. W czasie prac ekshumacyjnych oraz w Biurze Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża zidentyfikowano 576 osób. Na palmirskich krzyżach tyle jest tabliczek imiennych. Znane są nazwiska 480 osób, o których wiadomo, że zginęły w Palmirach, ale których nie zidentyfikowano podczas ekshumacji. Szczątki pomordowanych złożono na palmirskiej polanie, gdzie w 1948 roku powstał cmentarz według projektu architektoniczno-plastycznego Ewy Śliwińskiej z pracowni profesora Romualda Gutta na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Przy wejściu na cmentarz znajduje się tablica ze słowami napisu wyrytego przez nieznanego więźnia na ścianie celi w gestapowskiej kaźni przy Alei Szucha w Warszawie. Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć. Ściana Kampinoskiego Lasu otacza las cmentarnych krzyży, wśród których są tablice z sześcioramienną gwiazdą. Nad cmentarzem górują na wydmie wśród jałowców trzy olbrzymie betonowe krzyże, symbol Golgoty i cierpienia. Krzyże mają dłuższe boczne ramiona, co ma symbolizować rozwarte ręce rozstrzeliwanego, bezbronnego człowieka. Na miejscach egzekucji tzw. dołach śmierci, skąd ekshumowano ofiary, ustawiono po trzy betonowe krzyże miniatury trzech cmentarnych krzyży. W pracach ekshumacyjnych i obsłudze ekip Polskiego Czerwonego Krzyża ogromnej pomocy udzieliło także miejscowe społeczeństwo, zwłaszcza parafia w Łomnie i jej proboszcz ksiądz Gregorkiewicz. Niezależnie od wykształcenia, zawodu, statusu społecznego i majątkowego, wyznania czy poglądów politycznych, osoby spoczywające na palmirskim cmentarzu są ofiarami egzekucji eksterminacyjnych, ludobójstwa, którego celem było pozbawienie społeczeństwa polskiego inteligencji i ludzi, którzy w swoich środowiskach mogli stanowić kadrę przywódczą ruchu oporu i podziemnego państwa polskiego. Ich jedyną winą było to, że byli Polakami, najlepszymi z najlepszych. Dla Niemców niebezpieczny był ich prestiż i popularność w społeczeństwie oraz miłość do Polski. 1 czerwca 1980 roku obok cmentarza otwarto Muzeum Walki i Męczeństwa w Palmirach, będące oddziałem Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy. W niewielkim pawilonie urządzono ekspozycję poświęconą historii walk września 1939 roku oraz konspiracji i walkom partyzanckim w rejonie Puszczy Kampinoskiej. W muzeum prezentowane są również dokumenty i przedmioty odnalezione podczas ekshumacji. Cmentarz leży w Kampinoskim Parku Narodowym, na terenie gminy Czosnów. Obecnie jest utrzymywane przez wojewodę mazowieckiego, wcześniej przez jego odpowiedników, między innymi przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. W roku wielkiego jubileuszu 2000 kardynał Józef Lemp, prymas Polski, arcybiskup metropolita warszawski, mianował księdza prałata Tadeusza Jaworskiego rektorem cmentarza w Palmirach, mając na uwadze potrzeby duszpasterskie archidiecezji warszawskiej. Obecnie ksiądz prałat jest proboszczem w Błoniu. W latach od 1988 do 2006 był proboszczem w Secyminie Nowinach. Ofiary zbrodni. W systemie okupacyjnym III Rzeszy ziemie polskie stanowiące Generalne Gubernatorstwo GG były swoistym wyjątkiem. Politykę terroru realizowały tu wszystkie ogniwa aparatu okupanta, które tworzyły rozbudowany system okupacji sprawowanej przez niemieckie organa wojskowe, polityczne, policyjne i administracyjne. Dlatego Generalne Gubernatorstwo nie przypadkiem nazywano państwem terroru. Represje i egzekucje stały się nieodłącznym i trwałym elementem hitlerowskiej polityki okupacyjnej. Okupacja niemiecka na obszarach Generalnego Gubernatorstwa rozpoczęła się od aktów terroru wymierzonych głównie, ale nie jedynie, przeciwko inteligencji oraz intelektualistom. Masowe mordy popełnione na inteligencji polskiej miały pozbawić naród naturalnych przywódców duchowych, a także sparaliżować, obezwładnić i zastraszyć społeczeństwo polskie. Wiosną 1940 roku Policja Bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie z inspiracji Hansa Franka podjęła wielką nadzwyczajną akcję pacyfikacyjną, Außerordentliche Befriedungsaktion, która przeszła do historii jako akcja AB. Szczególnie krwawe żniwo przyniosła akcja AB w Warszawie i w okalających ją miejscowościach. Przeprowadzone w Palmirach egzekucje miały charakter typowo eksterminacyjnych, a pierwsze zbrodnie palmirskie były wstępem do akcji AB. Karol Lot Palmiry, przewodnik po cmentarzu i muzeum, podaje, że w największej palmirskiej egzekucji w dniach od 20 do 21 czerwca 1940 roku m.in. zginęli Maciej Rataj 19 luty 1884, 20, 21 czerwca 1940, nauczyciel, jeden z czołowych działaczy ruchu ludowego, w latach od 1920 do 1921 minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, w latach od 1922 do 1928 marszałek Sejmu, w tym charakterze dwukrotnie w grudniu 1922 po śmierci prezydenta Narutowicza i w maju 1926 po ustąpieniu prezydenta Wojciechowskiego, pełnił obowiązki głowy państwa. Zwolennik Zjednoczenia Ruchu Ludowego, prezes Połączonego Stronnictwa Ludowego, redaktor Zielonego Sztandaru, organu Stronnictwa Ludowego, zwolennik współpracy ludowców z socjalistami. Podczas okupacji, przedstawiciel Stronnictwa Ludowego w Politycznym Komitecie Porozumiewawczym współdziałającym ze Służbą Zwycięstwa Polski. Aresztowany w listopadzie 1939 i zwolniony prawdopodobnie 14 lutego 1940. Ponownie aresztowany 23 marca 1940, według innych źródeł 30 marca. Mieczysław Niedziałkowski 19 września 1893, 20, 21 czerwca 1940. Jeden z najwybitniejszych teoretyków i działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej, członek jej władz naczelnych, naczelny redaktor od 1927, robotnika, organu Polskiej Partii Socjalistycznej, przedstawiciel tej partii w II Międzynarodówce od 1939, członek jej egzekutywy, jeden z głównych organizatorów cywilnej obrony Warszawy we wrześniu 1939. Od początku okupacji działał w ruchu podziemnym, był komisarzem cywilnym przy komendancie Służby Zwycięstwa Polski i wchodził w skład jej Rady Politycznej. Aresztowany 23 grudnia 1939 przebywał na Pawiaku aż do chwili wywiezienia na śmierć. Jan Pochowski 6 października 1889, 20, 21 czerwca 1940. Inżynier, długoletni pracownik Zarządu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy, Następnie od 1934 wiceprezydent stolicy. Bliski współpracownik prezydenta Stefana Starzyńskiego. Po aresztowaniu prezydenta nie porzucił swego stanowiska i pełnił je aż do chwili aresztowania. Janusz Kusociński 15 stycznia 1907, 21 czerwca 1940, słynny lekkoatleta, złoty medalista w biegu na 10 tysięcy metrów na 10 Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w roku 1932, członek klubu sportowego Warszawianka. Dzięki swym osiągnięciom sportowym i zaletom charakteru stał się symbolem idei olimpijskiej. Uczestnik obrony Warszawy we wrześniu 1939, członek konspiracji. Tomasz Stankiewicz 28 grudnia 1902, 21 czerwca 1940, znany sportowiec, olimpijczyk, srebrny medalista kolarskiego wyścigu drużynowego na dystansie 4000 metrów na 8 Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w roku 1924. Alicja Bełcikowska 7 lipca 1898, 21 czerwca 1940, działaczka społeczna, publicystka. Działała m.in. w Światowym Związku Polaków z Zagranicy oraz w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Jan Weissner 9 marca 1903, 21 czerwca 1940, doktor praw. W ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej sekretarz generalny Związku Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku. Halina Jaroszewiczowa 17 listopada 1892, 21 czerwca 1940, działaczka polityczna i społeczna. W latach od 1930 do 1935 posłanka na Sejm. Od 1935 do 1938 senator Rzeczypospolitej. Należała od początku okupacji do Służby Zwycięstwa Polski, a następnie Związku Walki Zbrojnej. Henryk Brun 15 kwietnia 1888, 21 czerwca 1940, przemysłowiec i handlowiec. Prezes Stowarzyszenia Kupców Polskich oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego. Poseł na Sejm. Znane było jego zdanie z przemówienia do kupców warszawskich, których zachęcał do biernego oporu, myśli są wolne od cła. Wymienia również przykładowo wybrane ofiary potajemnych mordów popełnionych w Puszczy Kampinoskiej w ramach akcji A były. Lista zawiera nazwiska. Adam Łada-Bieńkowski 1892, 15 października 1942, dyrektor Obywatelskiego Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym, od sierpnia 1939 przewodniczący Okręgu Warszawskiego Związku Harcerstwa Polskiego, w czasie okupacji związany z delegaturą rządu. Aresztowano 18 czerwca 1942 w związku z działalnością organizacji Polska Niepodległa. Izydor Koszykowski 1901, 15 października 1942, członek KPP, tramwajarz warszawski, autor książki autobiograficznej Dziecko ulicy. Początkowo został mylnie zidentyfikowany na podstawie amatorskiego zdjęcia wykonanego z dużej odległości, wśród 50 powieszonych na przedmieściach Warszawy w dniu 16 października 1942. Po wojnie zidentyfikowany wśród rozstrzelanych na wydmach łuża koło Wólki Węglowej w Puszczy Kampinoskiej. Karol Drewnowski 14 listopada 1886, 14 czerwca 1940, doktor historii, wykładowca w gimnazjum imienia Adama Mickiewicza i były wizytator kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. W związku z dekonspiracją organizacji Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa tzw. PLA-N, aresztowany wraz z żoną i dwoma synami, Andrzejem lat 17 i Tadeuszem lat 13, zamiast nieobecnego w domu syna Jerzego. Stracony razem ze starszym synem. Juliusz Dąbrowski 12 września 1909, 2 kwietnia 1940, znany działacz harcerski. Organizator i przywódca PLAN-u. Oddał się w ręce gestapo, chcąc w ten sposób ratować aresztowaną zamiast niego rodzinę. Ofiara okazała się daremną. Niemcy zamordowali również rodzinę Dąbrowskiego. Witold Hulewicz, 26 listopada 1895, 12 czerwca 1941, poeta, tłumacz, publicysta, muzykolog. Dyrektor programowy Polskiego Radia w Wilnie i kierownik literacki tamtejszego teatru Reduta, wiceprezes Związku Literatów Polskich. Przed wybuchem wojny kierownik działu literackiego Polskiego Radia w Warszawie. Jeden z głównych organizatorów prasy podziemnej, do momentu aresztowania był redaktorem pisma konspiracyjnego Polska Żyje. Stanisław Piasecki, 15 grudnia 1900, 12 czerwca 1941, pisarz i publicysta, krytyk literacki. Założył i redagował tygodnik literacki Prosto z Mostu. Związany ze Stronnictwem Narodowym i Obozem Narodowo-Radykalnym. W grudniu 1939 założył konspiracyjny tygodnik Walka. Aresztowany 9 grudnia 1940. Kazimierz Zagrzewski, 1900, 11 marca 1941, wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, także publicysta i działacz społeczny. Aresztowany jako zakładnik i stracony w związku ze sprawą Igosyma, aktora współpracownika gestapo, 7 marca 1941 grupa bojowa ZWZ wykonała na Igosymie wyrok śmierci. Stefan Kopeć, 22 stycznia 1888, 11 marca 1941, profesor biologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności. Członek zwyczajny Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Aresztowany jako zakładnik i stracony wraz z synem Stanisławem w związku ze sprawą Igosyma. Po aresztowaniu nie był ani razu przesłuchiwany, nie było nic obwiniony. Śmierć jego stanowi kliniczny przykład eksterminacyjnej polityki hitlerowskiej. Z oczywistych względów lista w wyżej cytowanym przewodniku została ograniczona. Niemniej warto ją uzupełnić jeszcze o następujące nazwiska. Błogosławiony ksiądz Zygmunt Sajna, 20 stycznia 1897, 17 września 1940, dziekan i proboszcz Góry Kalwarii, beatyfikowany w 1999 roku na placu Piłsudskiego w Warszawie przez Jana Pawła II wśród 108 męczenników za wiarę. Bohaterski kapłan, nieugięty patriota. Nie uległ niemieckim zakazom krytyki okupanta i sprawowania czynności kapłańskich. Po wygłoszeniu kazania potępiającego zbrodnie w Wawrze, gdzie w nocy z 26 na 27 grudnia 1939 roku policja niemiecka zamordowała ponad 100 bezbronnych i niewinnych mężczyzn, został aresztowany, lecz aż do tragicznej śmierci na Palmirskiej Polanie nie zawahał się bronić prawdy i eksterminowanej ludności polskiej oraz godności kapłana. Józef Orzym, lat 27, syn Mikołaja, właściciel betoniarni, rozstrzelany 26 lutego 1940. Mikołaj Bożen, 7 września 1888, 26 lutego 1940, przemysłowiec, burmistrz Legionowa. Helena Emich, 1 sierpnia 1892, 14 czerwca 1940. Stefan Emich, lat 19, student, rozstrzelany 2 kwietnia 1940. Tadeusz Emich, 26 listopada 1891, 2 kwietnia 1940, inżynier rolnik. Adolf Gutkowski, 1 sierpnia 1908, 1 kwietnia 1941, wiceburmistrz Łowicza. Mieczysław Markowski, 6 marca 1878, 21 czerwca 1940, farmaceuta, burmistrz Piaseczna. Ksiądz Marceli Nowakowski, 20 września 1882, 22 stycznia 1940. Publicysta, działacz społeczny, proboszcz parafii Zbawiciela w Warszawie, poseł na Sejm. Pamięć o Palmirach. Palmiry zajmują bardzo ważne miejsce w historii wojennej Warszawy i Polski. Są Katyniem Zachodu. O palmirskich ofiarach i ich grobach, a właściwie dołach śmierci świat nigdy nie miał się dowiedzieć. Więźniowie byli rozstrzeliwani bez jakiegokolwiek sądu, z pominięciem nawet pseudoprawa niemieckiego. To były egzekucje, tak jak na wschodzie, dokonane na podstawie decyzji władz okupacyjnych, tu niemieckich, tam Stalina i politbiura komunistycznej partii. I tak jak tamci w Katyniu, ci też byli oficerami w swoich środowiskach, no może z tą różnicą, że w większości nie nosili mundurów wojskowych, policyjnych czy strażackich. Ale cel egzekucji palmirskich i katyńskich był jeden, pozbawić Polskę inteligencji i ludzi zdolnych do organizowania społeczeństwa do walki z okupantami oraz o wolność i niepodległość kraju. Palmiry od zakończenia II wojny światowej w przeciwieństwie do Katynia, Charkowa i Miednoje, zostały otoczone szczególną opieką, pamięcią i modlitwą. Przeprowadzone zostały ekshumacje, zorganizowano katolicki pogrzeb ofiar, urządzono cmentarz o wyjątkowo ekspresyjnym kształcie. Na cmentarzu organizowane są różnego rodzaju uroczystości dla uczczenia martyrologii pomordowanych, utrwalenia pamięci o nich oraz dla kształtowania świadomości historycznej młodych pokoleń Polaków. Palmiry zawsze były i są obecne w środkach masowego przekazu. Mimo dość dużej odległości cmentarza od Warszawy i braku zorganizowanej komunikacji, miejsce to odwiedzają liczne wycieczki. Były lata, kiedy odwiedzających w sposób zorganizowany było około 200 tysięcy rocznie, z przewagą młodzieży szkolnej. Najbardziej wzruszające i budujące jest to, że cmentarz odwiedza bardzo dużo ludzi indywidualnie lub w grupach rodzinnych. Niezapomnianym widokiem są palmiry w Dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, szczególnie o zmroku, kiedy płoną setki zniczy, a spontaniczny potok ludzi w nastroju powagi i skupienia ciągle płynie. To dobrze, że mimo upływu 60 lat od zakończenia wojny, zmian pokoleniowych i społeczno-politycznych w kraju nie zatraciliśmy, a wręcz przeciwnie, żywimy coraz większy szacunek dla dokonań naszych przodków i ich męczeńskiej śmierci za sprawę Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Narody pamiętają zawsze o tych, którzy dla ich dobra poświęcali się, którzy w obronie ich praw i swobód położyli to, co po honorze mieli najdroższe, życie, napisał jakże celnie w XIX wieku Konstanty Garzyński. Nie sposób opisać 60-letniej historii cmentarza w tego typu wydawnictwie. Warto jednak chociaż wspomnieć najważniejszych organizatorów uroczystości i przedsięwzięć upamiętniających pomordowanych oraz kształtujących nasz patriotyzm i odpowiedzialność za Polskę. Należy do nich w pierwszym rzędzie Kościół katolicki, który od początku istnienia cmentarza jest tu obecny z duszpasterską posługą. Przez ponad 50 lat cmentarz podlegał proboszczowi parafii Włomnej, od 2000 roku ma rektora. Od kilkunastu lat co roku we wrześniu na cmentarzu odbywa się uroczystość religijno-patriotyczna z mszą świętą celebrowaną przez jego eminencję księdza Józefa kardynała Glempa, prymasa Polski. Są również organizowane uroczystości ekumeniczne. Ogromne zasługi w dziele palmirskiej edukacji patriotyczno-historycznej mają następujące organizacje i instytucje: Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Związek Harcerstwa Polskiego, Wojsko Polskie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Kampinoski Park Narodowy, Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Grupa Kampinos, Wójt i Rada Gminy Czosnów oraz okoliczne samorządy gminne i powiatowe, a także szkoły i stowarzyszenia regionalne, przewodnicy turystyczni Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, środki masowego przekazu. Lista jest długa, a należałoby ją jeszcze uzupełnić o osoby indywidualne. Zatem niech czytelnicy wybaczą, że na tym zakończymy wykaz. Wszystkim zaś składamy należne i serdeczne podziękowania za różnorodną opiekę nad tym świętym miejscem w Kampinoskim Parku Narodowym. Najstarszą imprezą jest centralny zlot młodzieży Palmiry organizowany przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Adres: Komitet Organizacyjny Centralnego Zlotu Młodzieży Palmiry, Oddział Żoliborski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego, ulica Kasprowicza 40, 01871 Warszawa, telefon 022 663 83 49, faks 022 834 68 25, e-mail, pttkzoelibor.pl. W 2005 roku Centralny Zlot Młodzieży Palmiry 2005 odbył się po raz 45. W zlocie corocznie bierze udział około 2-3 tysiące uczestników z całej Polski. Zlotu ma wiele tras, od kilku, do dwu, i jednodniowych. W 2005 roku tras było 11 w trzech kategoriach, pieszej, rowerowej i dla niepełnosprawnych. Trasy zlotu mają swoje hasła przewodnie, a zakończenie części turystycznej odbywa się przy krzyżu Jerzyków w Pociesze, skąd w zwartej kolumnie z orkiestrą wojskową na czele uczestnicy zlotu przechodzą na cmentarz w Palmirach, gdzie zwykle w gasnących promieniach październikowego słońca i w palecie barw jesieni przekazywana jest zwięzła informacja o Palmirach, odbywa się apel poległych, składane są wieńce i kwiaty, zapalane znicze. Hymn państwowy, sztandar Wojska Polskiego i kompania honorowa oddająca salut nadają uroczystości niezwykle podniosły i patriotyczny charakter. Równie uroczysty i patriotyczny charakter mają też uroczystości organizowane w czerwcu w kolejne rocznice śmierci Macieja Rataja, marszałka Sejmu II Rzeczpospolitej Polskiej. Są to uroczystości Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podobne uroczystości i imprezy sportowe organizowane są dla uczczenia pamięci Janusza Kusocińskiego. Organizatorzy, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Stowarzyszenie Razem w Powiecie, Powiat Warszawski Zachodni. Literatura Bartoszewski Władysław, Palmiry, Książka i Wiedza, Warszawa 1969. Haszlechosław, Puszcza Kępinowska. Przewodnik, wydanie drugie, Oficyna Wydawnicza Rewasz Pruszków 2006. Kan Maria, Wierna Puszcza, LSW, Warszawa 1972. Lot Karl, Palmiry. Przewodnik po cmentarzu i muzeum, Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1993. Męczennicy za wiarę w latach 1939-1945, redakcja ksiądz Walerian M. Morozce S.M.A. i Andrzej Datko, wydawnictwo Michalineum, Marki Struga koło Warszawy 1996. Moczulski Leszek, Kampinos, Palmiry. KAW, Warszawa 1977. Monografia Kampinoskiego Parku Narodowego, redakcja Piotr Matusak, tom trzeci Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic, wydawnictwo Kampinoski Park Narodowy, Izabelin 2005.